Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami europoseł do Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło jest być w Stargardzie.
Kiedy zakończy się wojna na Ukrainie?
To zależy od sytuacji na polu bitwy. Musiałoby się zdarzyć coś ważnego. Albo duże ukraińskie zwycięstwo, które by przekonało Rosjan, że inwazja była błędem i że prowadzenie wojny powoduje koszty, które nie są warte celu. Albo to, co mamy na mikroskopijną skalę, musiałoby urosnąć, dezercje i odmowy wykonywania rozkazów przez rosyjskich żołnierzy. Musiałyby to zacząć się buntować całe kompanie i bataliony. No albo ktoś musiałby zlikwidować prezydenta Putina.
Mocne słowa. Na razie nic nie zapowiada, aby ta wojna się zakończyła. Prezydent Putin ma zamiar przyjechać do Turcji. Tam, przypomnijmy, pod koniec kwietnia jest uruchomienie pierwszego reaktora jądrowego, który został zbudowany przez rosyjską firmę. To jest dobry ruch Turcji?
Ja nie pomnę w tej chwili, czy Turcja jest sygnatariuszem traktatu o ustanowieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Pewnie nie jest, pewnie dlatego Putin ma odwagę, żeby tam jechać. Bo gdyby pojechał i nakaz aresztowania został wykonany, to byłoby optymalnie. Uważam, że jeśli nie zajdą te przyczyny, o których mówiłem poprzednio, no to, te kolonialne wojny przeważnie są długie i przeważnie kończy je inne kierownictwo niż zaczęło. Turcja odgrywa ciekawą rolę, no bo z jednej strony pamiętamy wszyscy, że w początkowym okresie wojny drony Bayraktar odegrały ważną rolę. Turcja ma zdolność do rozmawiania z obiema stronami konfliktu, więc może jest tu jakieś pole do przekonania Putina przez Erdogana, że zabrnął za daleko i że czas wycofać się z Ukrainy. Oby.
Tylko przypomnijmy, Turcja zgodziła się na to, żeby Finlandia weszła do NATO, natomiast jeszcze pozostaje kwestia Szwecji.
No tak, ale
zdaje się, że prezydent podbija stawkę, prezydent Erdogan.
No jak zawsze, to nic nowego.
Powiedział pan o tym, że jeżeli Rosja uzna, że to był największy błąd rozpoczynanie wojny na Ukrainie, to być może wtedy szybko skończy się ta wojna. To już wiadomo, że Rosja popełniła błąd.
Tylko pytanie, czy Putin to wie? Mam wrażenie, że bardzo się rozczarował wynikami wizyty prezydenta Chin. Liczył na podpisanie traktatu o budowie drugiego gazociągu Siła Syberii, gdzie by sprzedawał taniej niż do Europy, ale jednak mógłby sprzedawać Chinom gaz. No i zdaje się, że liczył na ogłoszenie jakiejś pomocy wojskowej Chin dla Rosji, co też nie nastąpiło. I stąd wydaje mi się to takie szarpanie cuglami i te groźby atomowe związane z Białorusią, co wywołało już publiczną krytykę ze strony Chin.
A Polska powinna odpowiedzieć na takie groźby Władimira Putina o rozmieszczeniu bomb atomowych?
Ja nie wierzę, żeby on dał Łukaszence kontrolę operacyjną nad tą bronią. Więc i uważam, że ta broń jest bardzo trudna do użycia na tym polu walki. No ale to jest jeszcze jeden argument za tym, że Putin nie jest odpowiedzialnym przywódcą członka Rady Bezpieczeństwa ONZ-u i że powinien pożegnać się z przywództwem.
Polska w tej chwili odgrywa dosyć dużą rolę w tej wojnie na Ukrainie. Między innymi jesteśmy hubem takim transportowym, jeżeli chodzi nawet o dozbrajanie Ukrainy. Jakiego pan jest zdania? Zaczną się zamachy terrorystyczne w Polsce? Bo dzisiaj to nas omija. Jesteśmy taką białą plamą.
Jestem pewien, że Rosjanie o tym myślą, jak zasabotować ten hub logistyczny. No i mam nadzieję, że po tym wszystkim, co obecna władza zrobiła naszym służbom, jesteśmy w stanie temu zapobiec. Ale Polska, ma pan rację, jest hubem logistycznym. Szkoda, że nie jest jednocześnie hubem politycznym. Ja stawiam tezę, że rząd w tej chwili robi mniej więcej to, co robiłby każdy polski rząd, z jednym wyjątkiem. najlepsze, co Polska mogłaby zrobić teraz dla Ukrainy, to wygasić swoje durne wojenki z Brukselą. Bo w naszym długofalowym interesie jest, żeby Ukraina została członkiem Unii Europejskiej i żebyśmy to my byli wprowadzającym Ukrainę do Unii, a to jest trudno do osiągnięcia, jak się jest jednocześnie pod sankcjami, pod karami ze strony instytucji europejskich.
Radosław Sikorski, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest dziś moim waszym gościem w Twoim radiu. Panie pośle, chciałem zapytać o groźby, które dostaje pan mailowo. Obawia się pan rzeczywiście o swoje życie?
Wie pan, no ta propaganda z mediów kiedyś publicznych, dzisiaj upartyjnionych, już doprowadziła do tragedii. Zamordowany został prezydent Paweł Adamowicz. Ja nie mam tygodnia, żebym nie dostawał anonimu, czy to pocztą, czy to mailem. Fotografie, wie pan, z pociskami i tak dalej. Ja oddaję to na policję, do prokuratury. Akurat jeśli chodzi o gościa, który przysłał mi zdjęcie z pociskiem, to był na tyle głupi, że do nas zadzwonił, więc mamy jego numer, powinien być do znalezienia. No tylko, że mam wrażenie, że dla dzisiejszej prokuratury na przykład wieszanie portretów europosłów nie jest czymś nagannym. Mam wrażenie, że kierownictwo prokuratury się po prostu z takimi sentymentami zgadza. Mówimy o rządzie, który przecież otwarcie mówi, że chciałby, no nie może, bo konstytucja, ale chciałby odbierać nam obywatelstwo.
A pan posiada pozwolenie na broń? Nosi pan?
Posiadam.
Chciałem zmienić teraz temat i porozmawiać o polskiej marynarce wojennej, bo swego czasu marynarka wojenna była w bardzo złym stanie, nie była dozbrojona. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość kupuje nowe okręty, buduje nowe okręty. Pan uważa, że to błąd? Czy powinno się umacniać w siłę polską marynarkę wojenną?
No, chciałbym, aby było zapamiętane, że byłem tym ministrem obrony, który kupił pierwszy dywizjon norweskich rakiet przeciwokrętowych Kongsberg. Potem został dokupiony drugi, więc mamy przynajmniej tą minimalną zdolność do zapobieżenia desantowi na Polskę z morza. To jest bardzo ważne.
Pan mówi o tej artylerii.
Tak. Przy budżecie obronnym 2% PKB na marynarkę wojenną rzeczywiście brakowało środków. Jeśli idziemy w kierunku 3%, a nawet mówi się o 4% PKB na obronność, wtedy oczywiście pole do inwestycji w marynarkę wojenną jest większe. Ja nie uważam się za specjalistę, ale wiem, że Bałtyk jest specyficznym morzem i tutaj doświadczenia i takim bardzo dobrym dla nas partnerem są chociażby Szwedzi. I może jest tutaj miejsce na owocną współpracę z krajami skandynawskimi.
A kwestia ochrony polskiego terminalu na przykład w Świnoujściu, czy na przykład Nord Stream i ostatni przypadek wysadzenia tego rurociągu dowodzi na to, że należy umacniać obronę?
Wysadzenie Nord Stream to akurat dla Polski rzecz dobra. Walczyłem z tym Nord Streamem przez 20 lat i bardzo się ucieszyłem, że ktoś to zrobił.
Pan twierdził, że to Stany Zjednoczone.
A kto, to się jeszcze okaże.
Ominęliśmy pewien etap, napisał pan w książce. Mogliśmy ominąć pewien etap, dozbrajając polską marynarkę wojenną. Pan mówi, że można było zainwestować w bezzałogowe okręty, bo w tym kierunku idzie świat.
No, proszę zauważyć, najpierw wojna między Azerbejdżanem a Armenią. Tam po raz pierwszy na dużą skalę użyto dronów. Teraz wojna ukraińsko-rosyjska, drony te powietrzne, ale też Ukraińcy używają, z chyba zmieszanym sukcesem, dronów morskich właśnie, więc na pewno drony bezzałogowce, ich rola będzie na polu bitwy morskiej także rosła.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam o to, czy trzecia wygrana Prawa i Sprawiedliwości jest możliwa?
Wybory już wiemy, że nie będą demokratyczne, bo nie ma równego dostępu do mediów publicznych. Rząd stworzył oligarchię finansową, która będzie się teraz odwdzięczać wpłatami na fundusze wyborcze i zmienia ordynację wyborczą tak, aby na przykład Polonia nie mogła głosować tak jak w takich ilościach jak poprzednio. Więc to pole gry jest jest radykalnie skrzywione przeciwko opozycji. To nie są równe zasady konkurencji. No, wiemy dlaczego, no bo rządzący boją się odpowiedzialności za łamanie konstytucji, za to bezprzykładne złodziejstwo. To, czego jeszcze nie wiemy, to czy się posuną także do fałszerstw wyborczych.
To co musiałoby się stać, żeby Prawo i Sprawiedliwość po raz trzeci nie wygrało?
No, Prawo i Sprawiedliwość wedle sondaży ma 30 parę procent. To oznacza, że wynik wyborów zdecyduje się wśród 60 paru procent, które nie chce Prawa i Sprawiedliwości.
A jeżeli Platforma Obywatelska wygra, to widzi się pan w przyszłym rządzie?
To dzielenie skóry na niedźwiedziu jest bardzo niebezpiecznym zajęciem.
Radosław Sikorski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był dziś moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję.